Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o interakcjach często zażywanych niesterydowych leków przeciwzapalnych, których działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe jest podobne do działania hormonów sterydowych. Pod określeniem niesterydowych leków przeciwzapalnych rozumie się bardzo różnorodną pod względem budowy chemicznej grupę leków, wśród których występuje nie tylko kwas acetylosalicylowy, czyli popularna aspiryna, ale także takie preparaty jak paracetamol, ibuprofen, mefacit, voltaren i inne dość znane jak piroksikam, diklofenak czy naproksen. Zgodnie z definicją, interakcją określa się zmianę skutków działania leku w wyniku jednoczesnego stosowania innego leku albo spożycia pokarmu lub napoju, szczególnie alkoholu. Chociaż interakcja może być korzystna, jednak częściej wymieniana jest niepożądana interakcja leków, które według statystyk plasują się obecnie w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów na świecie, a Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że koszty związane z polekowymi działaniami niepożądanymi mogą pochłaniać do 20% środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Niepożądane działania leków mogą wystąpić podczas jednoczesnego stosowania u chorego dwu albo więcej leków, jakie polegają interakcje na osłabieniu albo nasileniu działania, pojawianiu się objawów toksycznych albo jakościowo odmiennego od spodziewanego działania farmakologicznego. Ryzyko interakcji wzrasta nieproporcjonalnie, gdy stosuje się więcej niż 5 leków oraz gdy stosowane są jednocześnie silnie działające leki o małym współczynniku terapeutycznym przy równoczesnym współistnieniu chorób, zwłaszcza nerek i wątroby, która jest głównym narządem, gdzie dochodzi do przemian metabolicznych leków wydalanych następnie z żółcią i moczem. Metabolizowanie leków w wątrobie jest związane z różnymi enzymami, szczególnie z cytochromem P450. Gdy przyjmowane leki są rozkładane przy pomocy tego samego enzymu, może dochodzić do współzawodniczenia między nimi wraz z zahamowaniem lub zwolnieniem przemiany drugiego leku oraz ze wzrostem jego stężenia we krwi. Ryzyko interakcji wzrastające w starszym wieku jest spowodowane starzeniem się organizmu i następującą zmianą przemiany materii. Takie same dawki leków, które u młodych osób nie wykazują działań ubocznych, u starszych mogą zwiększać ryzyko powikłań i interakcji. Wraz z wiekiem zwiększa się zwykle zawartość tkanki tłuszczowej, natomiast zmniejszona jest nie tylko ilość wody w organizmie, ale także masy mięśniowej wraz ze stężeniem białek albumin, które są odpowiedzialne za transport leków we krwi. Ważnym czynnikiem ryzyka jest osłabienie pracy nerek w starszym wieku wraz ze spadkiem filtracji kłębuszkowej i przepływu krwi przez nerki, co prowadzi do osłabienia nerkowej eliminacji leków. Ryzyko wzrasta w starszym albo w młodym wieku wraz z powszechną dostępnością leków bez recepty określanych skrótem OTC. Ryzyko niepożądanych efektów wzrasta wraz z leczeniem się chorych jednocześnie u wielu lekarzy. Powodem działań niepożądanych oraz interakcji jest wzrastające samoleczenie się chorych. Osobnym problemem jest niebezpieczeństwo przedawkowania z powodu zażywania niesterydowych leków przeciwzapalnych, które produkowane są pod różnymi nazwami handlowymi. Przedawkowanie leków może nastąpić, gdy osoby chore zażywają tą samą substancję chemiczną w różnych preparatach produkowanych pod różnymi nazwami handlowymi lub zawartych w preparatach wieloskładnikowych złożonych. Szczególnym przykładem jest Paracetamol, o którym będę dzisiaj jeszcze mówić, sprzedawany pod nazwą handlową lub obecny jako substancja chemiczna w takich preparatach jak acenol, APAP, Calpol, Codipar, Efferelgan, Lekadol, Panadol, Pandom, Paracetamol, Tazamol, Tylenol i inne. Ponadto paracetamol występuje, jak mówiłam, w preparatach złożonych, w tym w antidolu, gdzie jest 300 mg paracetamolu plus kodeina. Cefalgin na przykład zawiera 250 mg paracetamolu. Dolores poza paracetamolem ma także kofeinę. Podobnie do paracetamolu aspiryna, to nie tylko polopiryna, ale wiele innych, jakie za chwilę przedstawię. Popularna aspiryna, przypominam, nie może być podawana dzieciom do 12 roku życia, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Dlatego najbardziej bezpieczne dla dzieci są takie preparaty przeciwgorączkowe i przeciwbólowe jak ibuprofen i paracetamol, które także występują pod różnymi nazwami handlowymi. Ibuprofen to Nurofen, Ibuprom, Zatoki, Ibufen, Ibum i inne. W wielu stanach zapalnych, zarówno gardła, w przeziębieniu, w grypie, w infekcjach oraz bólach różnego pochodzenia, stosowane są preparaty z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, szczególnie takie jak aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, paracetamol, czy wymieniany ibuprofen, czy naproxen, o których szczególnie chciałabym przypomnieć w dzisiejszym programie. Warto zapamiętać, że niesterydowe leki przeciwzapalne zmniejszają skutki działania popularnych leków obniżających ciśnienie, takich jak Enarenal, albo preparatów odwadniających, furosemidu, leków określanych jako beta-blokery, także przeciwpłytkowych dawek aspiryny. Natomiast niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają efekt działania doustnych leków przeciwcukrzycowych, sulfonamidów oraz niektórych leków przeciwpadaczkowych. Za chwilę opowiem o aspirynie, czyli kwasie acetylosalicylowym i interakcjach z innymi lekami. Kwas acetylosalicylowy jako środek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny jest od dawna znanym najpopularniejszym lekiem dostępnym bez recepty. Kwas acetylosalicylowy, nie tylko przedawkowany, może wywoływać objawy uboczne, dlatego jest szczególnie przeciwwskazany u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, ze skłonnością do krwawień, ze skazami krwotocznymi, krwawieniami, albo osób zażywających doustne leki przeciwkrzepliwe, cierpiących na przewlekłe choroby nerek, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz chorujących na cukrzycę. Powinni unikać kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnej aspiryny, chorzy skłonni do alergii, szczególnie chorzy na astmę i katar sienny. Kwas acetylosalicylowy, jak mówiłam, jest przeciwwskazany u dzieci do lat 12 z powodu zagrożenia zespołem Reya, określanym ostrą encefalopatią, która przebiega z uszkodzeniem wątroby. Zespół ten przebiega z gorączką, ostrym stłuszczeniem wątroby i obrzękiem mózgu, z powodu którego umiera co czwarte dziecko. Kwas acetylosalicylowy może wywoływać również zmiany skórne prowadzące do ciężkiego odwarstwienia skóry, które jest co prawda rzadkim, ale ciężkim powikłaniem. Przedawkowanie aspiryny objawia się zawrotami głowy, szumem w uszach, nudnościami, wymiotami, zaburzeniami słuchowymi i wzrokowymi. Wraz z rozwojem toksemii mogą występować gorączka, drgawki, śpiączka i niewydolność nerek w przebiegu narastającej kwasicy metabolicznej. Dawka śmiertelna kwasu acetylosalicylowego wynosi od 20 do 30 gramów, co oznacza około 40 do 60 tabletek. Kwas acetylosalicylowy może hamować działanie niektórych leków obniżających ciśnienie, takich jak Enarenal czy Prestarium, leków antyarytmicznych, w tym beta-adrenolityków jak Bisokard, Metoprolol, leków moczopędnych jak Furosemid i leków moczopędnych grupy tiazydów. Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie takich leków jak Acenokumarol, leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, określane mianem nitratów, doustne leki przeciwcukrzycowe, także digoksyna, sulfonamidy. Kwas acetylosalicylowy może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę, stąd istnieje potrzeba kontroli poziomu cukru we krwi oraz ewentualnej zmiany ilości podawanej insuliny. Zwalnia wydzielanie kwasu acetylosalicylowego lek o nazwie cimetydyna, również dość znany, hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku, wskazany i przepisywany w chorobie wrzodowej. Jednoczesne stosowanie aspiryny i innych niesterydowych leków przeciwzapalnych nie tylko nie powoduje nasilenia działania terapeutycznego, ale zwiększa ryzyko działań ubocznych. Niebezpieczne jest także łączenie niesterydowych leków przeciwzapalnych, w tym aspiryny, ze sterydami, co grozi uszkodzeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podrażnienie żołądka przez kwas acetylosalicylowy może objawiać się występowaniem nudności, a nawet wymiotów, a także występowaniem ciemnych stolców z powodu nadżerek i krwawienia. Krew strawiona, potraktowana w obecności kwasu solnego jest, ma kolor czarny, stąd ciemne, smoliste stolce. Należy pamiętać, że znana aspiryna Bayera zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, który w innym preparacie, na przykład aspirynie AS, występuje w dawce 300 mg. Podobnie w aspiryn C. Aspiryn Protect ma 100 mg, Bespiryn 300 i również 75 mg. Inne preparaty z kwasem acetylosalicylowym to enkopiryna, aspiryn Cardio, a także kwas acetylosalicylowy w małych dawkach stosowanych w profilaktyce choroby niedokrwiennej. Tam w Acard ma albo 30 mg, albo 75 mg. Ponadto występują inne preparaty jak Acesan, kardiopiryna, Alka-Salcer, polopiryna, Ronal, Togal, Usparin i wiele innych, które albo zawierają sam kwas acetylosalicylowy, albo w preparatach kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna, jest jednym ze składników. Za chwilę opowiem o paracetamolu. Z kolei drugi, najbardziej popularny preparat z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, paracetamol, reklamowany jest jako bezpieczny, jednak zupełnie bezpieczny nie jest. Szczególnie może powodować uszkodzenie wątroby po spożyciu z alkoholem. paracetamol w odróżnieniu do aspiryny, czyli kwasu acetylosalicylowego, nie wykazuje działania przeciwzapalnego, jednak jest polecany jako lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu w krótkotrwałym leczeniu nie powinna być większa niż 4 gramy, czyli jest to 8 tabletek po 500 mg. W leczeniu długotrwałym natomiast nie powinno się przekraczać 2,5 grama na dobę, czyli 5 tabletek, przyjmując te 500 mg co 6 godzin. Osoby z chorobami wątroby, także osoby nadużywające alkoholu, nie powinny przyjmować leku, zwłaszcza samodzielnie. Objawy uszkodzenia wątroby, w tym żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych pojawiają się zwykle po 2 albo 3 dniach od chwili przedawkowania leku. Do najczęstszych działań niepożądanych po zażyciu paracetamolu należą objawy ze strony przewodu pokarmowego, określane jako dyspeptyczne, w tym nudności, zgagi, wymioty, a także zmiany skórne pod postacią wysypki oraz innych objawów uczuleniowych, do których należeć może duszność, poty i spadek ciśnienia. Po przerwaniu długotrwałego zażywania paracetamolu mogą występować także bóle głowy z tak zwanego odbicia. Do uszkodzenia wątroby może dojść nie tylko w przypadku spożywania razem z paracetamolem alkoholu, ale także innych leków, w tym preparatów nasennych, przeciwpadaczkowych, rifampicyny, leku przeciwgruźliczego. Paracetamol występuje także, podobnie jak aspiryna, w bardzo różnych preparatach, pod różnymi nazwami handlowymi, a także w bardzo wielu preparatach złożonych. Podobnie jak kwas acetylosalicylowy, paracetamol jest łączony bardzo często z kofeiną, kodeiną, także z innymi preparatami przeciwbólowymi oraz witaminą C. Leki zawierające paracetamol to zwłaszcza takie jak APAP, acenol, Calpol, Codipar, Efferalgan, Lecadol, Panadol, paracetamol, Tylenol. Paracetamol występuje także w preparatach złożonych z wymienionymi składnikami, z kodeiną, z kofeiną. W preparacie Dolores na przykład jest 500 mg paracetamolu i kofeina. Efferalgan kodeina ma 500 mg paracetamolu kodeinę. Fervex ma 500 mg paracetamolu plus witaminę C. Fibrex również paracetamol z kwasem acetylosalicylowym. Najczęstszym błędem podczas leczenia niesterydowych leków przeciwzapalnych jest jednocześne kojarzenie 2 lub więcej leków z tej grupy. Stąd niebezpieczne są preparaty, które zawierają daną substancję chemiczną, w skojarzeniu szczególnie z preparatami złożonymi. Kojarzenie 2 niesterydowych leków przeciwzapalnych prowadzi do znacznego zwiększenia ryzyka wystąpienia działań ubocznych, niepożądanych, bez synergistycznego efektu terapeutycznego. Toksyczność niesterydowych leków przeciwzapalnych w stosunku do przewodu pokarmowego nasila się równocześnie, gdy stosowane są inne leki, o których już mówiłam, czyli sterydy, bifosfoniany, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwdepresyjne, mukolityki, leki rozrzedzające wydzielinę oraz preparaty moczopędne. Ważną interakcją niesterydowego leku przeciwzapalnego, a zwłaszcza ibuprofenu, jest zmniejszenie efektu przeciwpłytkowego kardiologicznych dawek kwasu acetylosalicylowego, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka incydentów zakrzepowych. Paracetamol nie powinien być stosowany w przypadku przewlekłego zapalenia wątroby, a także niewydolności nerek. Paracetamolu nie należy zażywać, stosując leki przeciwpadaczkowe ze względu na niebezpieczeństwo toksycznego uszkodzenia wątroby. Podobnie równocześnie stosowanie paracetamolu z innym lekiem, także z ibuprofenem, zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek. Kojarzenie ibuprofenu z paracetamolem może wywołać alergię krzyżową, czyli uczulenie na oba leki. Równoczesne stosowanie aspiryny i paracetamolu prowadzi do podwyższenia stężenia obu leków we krwi i nasilenia działań ubocznych. Zażywanie w trakcie przeziębienia paracetamolu powinno być kontynuowane i nie powinno się zażywać dodatkowo albo naprzemiennie, na przykład polopiryny i paracetamolu albo polopiryny i ibuprofenu. Podobnie, zażywając preparaty o różnych nazwach handlowych, trzeba bezwzględnie sprawdzać za każdym razem, jaka w preparacie istnieje główna substancja chemiczna. Reklamowany w mediach ibuprofen istnieje także pod bardzo różnymi nazwami handlowymi. Brufen, dolocyl, ibuprofen, niecałkiem bezpieczny i o znacznie słabszym działaniu. Objawy uboczne po stosowaniu ibuprofenu są podobne do objawów ubocznych po stosowaniu aspiryny. Lek może wywoływać zawroty głowy, szum w uszach oraz skórne objawy alergiczne. Podobnie dość popularnym lekiem z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych jest naproksen. O podobnym działaniu do ibuprofenu i aspiryny, czyli ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, szczególnie polecany jest w chorobie reumatycznej. Jednak naproksen może uszkadzać szpik kostny, powodując leukopenię, czyli obniżenie krwinek białych. Ponadto naproksen może powodować reakcje uczuleniowe, nawet o ciężkim przebiegu, objawiające się obrzękiem twarzy, języka, krtani, dusznością, powikłaniami ze strony układu krążenia ze wstrząsem włącznie. Objawy skórne, świąd i wybroczyny występują u około 10% chorych, którzy zażywają naproksen. Należy podobnie jak poprzednio w omawianych preparatach unikać stosowania naproksenu u chorych z problemami alergicznymi, szczególnie u chorych na astmę i katar sienny oraz u tych, które są nadwrażliwe na tą substancję. Kiedyś bardzo popularny był lek Pyralgin albo Pyralginum, zawierający substancję czynną metamizol, polecany tylko obecnie w nasilonych bólach głowy, z zastrzeżeniem nieprzekraczania dawki dziennej do 1000 mg. Metamizol może wywoływać również alergię, o różnym nasileniu wpływa na układ białokrwinkowy, prowadząc do spadku poziomu białych krwinek, a nawet agranulocytozy. Leku nie można stosować również u chorych alergicznych. W celu unikania interakcji leków i pokarmu, preparaty, leki, tabletki należy popijać tylko czystą wodą. Nie powinno się zażywać suplementów zawierających sole mineralne i witaminy, a także substytutów soli kuchennej w tym samym czasie, w którym zażywa się leki. Oczywiście nie należy zażywać leków z alkoholem. Takie pokarmy jak mięso, jaja, ryby, sery, chleb, makaron, owoce cytrusowe, także rabarbar, żurawina, które zakwaszają mocz, zmniejszają wydalanie leków o odczynie kwaśnym, czyli takich jak salicylany, sulfonamidy, a także inne barbiturany, czy pochodne kumaryny, antybiotyki czy atropina. Natomiast takie pokarmy jak mleko, jarzyny, większość owoców alkalizują mocz, powodując działanie przeciwne. Kofeina zawarta nie tylko w kawie, ale i w herbacie i razem zażywanie razem leków przeciwbólowych z kofeiną może silnie kumulować i dawać objawy uboczne pod postacią przedawkowania kofeiny, czyli bezsennością, niepokojem, zaburzeniami rytmu serca, tachykardią, czyli szybką akcją serca. Bóg zapłać, to tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o interakcjach jednej grupy leków, niesterydowych leków przeciwzapalnych. Z Panem Bogiem.